Bracia i siostry w Chrystusie Panu, kontynuując nasze rozważania o dekalogu, przypominamy słowa wprowadzenia. Jam jest Pan Bóg, w którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Omówiąc o pierwszym przykazaniu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, mówiąc na temat współczesnych bożków, chciałbym zwrócić uwagę na coś, co utrudnia zrozumienie pierwszego przykazania dekalogu. Chodzi o to, że o współczesnych bożkach się nie myśli, ani się nie mówi w kategoriach religijnych. Jeden z księży wspomina rozmowę w pociągu z oficerem Wojska Polskiego. W przedziale było kilka osób. W trakcie rozmowy oficer wyraża zdumienie, że ksiądz, dysponując wiedzą, potrafi służyć tak bzdurnej ideologii. Przecież to oczywiste, że Bóg nie istnieje. Czy warto zatem poświęcić życie dla ułudy? Po chwili ksiądz odpowiedział, przecież Pan też służy Bogu. Oburzył się oficer, twierdząc, że jest ateistą z przekonania i już dawno odrzucił naiwne nauki, jakie słyszał na katechezie. Czasu mieli dużo, bo podróż była daleka. Ksiądz postanowił wyjaśnić żołnierzowi, że on odszedł od jedynego Boga, aby służyć innemu. Że zdradził jedynego na rzecz innego i właściwie zmienił tylko religię. A to, że inaczej nazywa swoją służbę, to nie zmienia faktycznego stanu rzeczy. Różnimy się, proszę Pana, jedynie Bogiem, któremu służymy, a wszystko inne jest tylko prostą konsekwencją tego wyboru, mówi ksiądz do oficera. Ja wybrałem Boga miłości, a Pan wybrał Boga przemocy. Dysponuje Pan czołgami, samolotami, bombą atomową. Trudno natomiast nie dojrzeć podobieństwa, jakie istnieją w organizacji naszej i waszej religii. Od strony zewnętrznej one są prawie identyczne. A tak konkretnie to. U was są koszary, a u nas są seminaria. U nas są regulaminy i u was są regulaminy. U was przełożeni są i u nas przełożeni. U nas przysięga i u was przysięga. U was tajemnica i u nas jest tajemnica. Was obowiązuje mundur i nas obowiązuje strój. U was defilady, a u nas procesje. U was ceremonie i u nas ceremonie. U was sztandary, a u nas chorągwie. Wasz Bóg żąda gotowości oddania życia. Nasz Bóg żąda tego samego. Różnimy się jedynie Bogiem, któremu służymy, nic więcej. A teraz proszę powiedzieć, która z tych religii, moja głosząca miłość, czy pańska wielbiąca siłę, jest piękniejsza, dla której warto życie poświęcić. Odpowiedź była krótka. Nigdy od tej strony na swoje życie i na moją służbę nie patrzyłem. Bracia i siostry, z tego, że nie mówi się o współczesnych bożkach w kategoriach religijnych, to wcale nie wynika, że człowiek nie jest religijny. Bo człowiek nie potrafi żyć, nie składając życia w ofierze jakiemuś Bogu. Jeśli nie ma żadnego, to ateizm uczyni swoim bożkiem, a jego propagatorów uzna za świętych i będzie stawiał im pomniki. Podobnie jest w wielu innych dziedzinach, podobnie jest ze sportem. Dla wielu milionów ludzi współczesnego świata ten bożek jest najważniejszy. I to tak dla zawodników, jak dla kibiców. A czy ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich nie jest najbardziej widowiskową imprezą tego świata? Ktoś trafnie zestawił, że ceremonia rozpoczęcia pontyfikatu papieża na placu świętego Piotra w Rzymie jest podobna, z tym, że ta ma charakter ściśle religijny, a tam ta mówi się o niej w kategoriach świeckich. Jedynie boski jest ogień z Olimpu i przypomina, że jest to impreza w podtekście religijnym. A czy samo zawarcie, jakiego sport żąda od zawodników, nie jest często o wiele razy trudniejsza od wymagań, jakie stawia wyznawcom Chrystusa Ewangelia. Ale nikt dzisiaj nie mówi o sporcie jako o religii, ani o kulcie sportu jako o kulcie bożka. Chrześcijanin winien dostrzegać wartość zarówno w sile, której służy wojsko, w sporcie, który gromadzi miliony ludzi, w pięknie ciała, bogactwie, w środkach masowego przekazu, ale winien również pamiętać, że istnieje niebezpieczeństwo ich ubóstwienia. Z drugiej strony, od czasu do czasu warto na tych czcicieli bożków popatrzeć z punktu widzenia religijnego. Wtedy o wiele łatwiej można dostrzec piękno i wartość religii objawionej nam przez Boga w Jezusie Chrystusie, który zapewnia nam, że będziemy mieli szczęśliwe życie wieczne, czyli niebo. Grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu nie jest tylko bałwochwalstwo, czyli oddawanie serca którejś z wartości doczesnych, ale i świętokradztwo. Chodzi w nim o niewłaściwe lub złe użycie tego, co święte, albo świadome niszczenie tego, co zostało Bogu oddane. W szeregu świętokradczych czynów wymienimy tylko niektóre, starając się dostrzec wielkość ich zła, tkwiącą w tym, że uderzają w sam fundament życia religijnego. Pierwszą oznaką świętokradztwa jest kradzież w kościele. Świątynia jest domem Boga i wszystko, co w niej znajduje się, zostało nabyte z ofiar ludzi, a więc za pieniądze poświęcone Panu Bogu. Ktokolwiek więc sięga po złota, srebrne korony, zabytkowe figury, drogocenne obrazy, czy pieniądze w skarbonach lub naczynia liturgiczne, ten sięga po rzeczy należące do Boga i okrada Jego samego. Innym grzechem jest niszczenie świątyń, zamienianie ich na spichlerze, magazyny, przeznaczanie na cele czysto świeckie, potraktowanie świątyni wyłącznie jako obiektu muzealnego czy sali koncertowej, a więc do kontemplacji dzieł sztuki, a nie do modlitwy, jest bardzo niebezpieczne i bliskie świętokradztwu. Łatwo bowiem można ubóstwić kulturę, a nie jest to nic innego jak jeszcze jeden z bożków współczesnego świata. Jezus tak bardzo ostro wystąpił w obronie świątyni, domu Ojca, który jest domem modlitwy. Nie ma w Ewangelii drugiej sceny, kiedy Jezus uniósłby się tak wielkim gniewem, jak wówczas, kiedy wyrzucał świętokradców ze świątyni. Znieważanie osób świeckich to kolejny grzech świętokradztwa, uderzenie kapłana lub zakonnicy jako osoby poświęconej Bogu jest grzechem świętokradzkim, ale to nie tylko grzech przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu, ale i dodatkowy grzech świętokradztwa. Podobnie rzecz się przedstawia z powtarzaniem oszczerstw, niesprawdzonych plotek o księżach czy zakonach. To nie tylko oczernianie, ale i podrywanie autorytetu religijnego i niszczenie fundamentu wzajemnego zaufania. Można mówić oczywiście prawdę, o ile została ona w 100% przez mówiącego sprawdzona i to o ile przekazanie tej prawdy jest potrzebne. Warto przy tym zaznaczyć, że mówiąc źle o księżach przez niebezpieczne uogólnianie wkłada się ich wszystkich do jednego worka i grzech jednego przypisuje się wszystkim. Uzasadnione pretensje do księdza powinno się załatwiać w kościele z władzą, biskupem, a nie przez rozsiewanie plotek wśród ludzi. Takim skrajnym wystąpieniem przeciwko duchownemu jest zamordowanie księdza, tak jak było ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, który został zamordowany w Krakowie na Skałce, tak jak było z księdzem Jerzym Popiełuszko, który wzywał, aby zło dobrem zwyciężyć. Dlatego był tak bardzo niebezpiecznym dla ówczesnej władzy. Znieważanie Najświętszego Sakramentu, jeden z najcięższych grzechów, który obraża wprost Jezusa obecnego w postaciach chleba i wina. Drastyczną formą tego znieważania jest włamanie się do tabernakulum, rozsypanie lub zniszczenie konsekrowanego chleba, a taki czyn wymaga zadośćuczynienia całej społeczności religijnej. Częstą odmianą świętokradztwa jest niegodne w stanie grzechu ciężkiego przystąpienie do komunii świętej. Święty Paweł powie, kto niegodnie spożywa ciało pańskie i pije jego krew, potępienie dla siebie spożywa i pije. Dokonuje się to najczęściej pod wpływem opinii publicznej. Takie przypadki mogą mieć miejsce przy chrzcie dziecka, przy ślubie, przy pierwszej komunii świętej, przy pogrzebie. Osoba idzie do komunii świętej, mimo że jest w stanie grzechu ciężkiego, bo co powiedzieliby ludzie? Nieważne, co mówi Bóg, tylko ważne są względy ludzkie. Świętokradztwem jest również zatajenie grzechu przy spowiedzi. Tutaj sprawcą zła jest fałszywy wstyd. Człowiek nie ma odwagi przyznać się do popełnionego przez siebie zła, zapominając, że tym samym popełnia nowy, cięższy grzech, do którego będzie się jeszcze trudniej przyznać. Bracia i siostry, nie trudno zauważyć, że każde świętokradztwo jest dołączonym drugim grzechem do złego czynu. Kradzież jest grzechem, kradzież w Kościele jest ponadto świętokradztwem. Kłamstwo jest grzechem, kłamstwo przy spowiedzi jest świętokradztwem. Niszczenie chleba jest grzechem, niszczenie konsekrowanego chleba jest świętokradztwem. Dlatego żyjąc w świecie, podejmując służbę w wojsku, uprawiając sport, będąc na stadionach jako kibice, czy troszcząc się o swoje ciało fizyczne, o wygląd, pamiętajmy, że Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, powinien być zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu, powinien być najważniejszy, bo to On, który nas wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To Bóg powinien być najważniejszy. Dlatego na miłość, jaką Bóg objawił wobec nas w Jezusie Chrystusie, odpowiedzmy naszą miłością. Amen.